Nagniewała się, tupiąc nóżką pani Chojmowa, grożąc, iż go mężowi przeskarży, a nic go to nie nastraszyło. Potem się kilka tygodni z tej strony, w której ją widzieć mógł, nie pokazywała. Chodziła do Elby, póki raz nie postrzegła, że zaklika po szyję w wodę się schowawszy, mimo zimnej rzeki stał tak ukryty, aby tylko ją zobaczył. Rozgniewała się tedy strasznie i poczęła wolać na ludzi, że Rajmuś nurka dał i zniknął. O mało naówczas nie utonął, bo go kurcze porwały i odzież mu namokła ciążyła, ale się wyratował. I jakoś go nie było widać. Ano nieprawda, bo sobie inną obrawszy kryjówkę, oczy trucizną tej piękności pasł i pasł. Już czy jejmość o tym wiedziała, czy nie, nie było słychu, a nie mówiono więcej o zaklice. Że zaś we dworze mało się o niego troszczono i król by był może nawet rad, gdyby gdzie karku nadkręcił, nikt o chłopcu nie słyszał. Robił i chodził, jak chciał. Raz tylko zawezwano go do dworu, bo król był dużemu koniowi z wielkiego gniewu, w jaki wpadł, głowę jednym cięciem odrąbał. Chciał tedy pokazać August Mocny, iż tego ów nawet sławny zaklika nie dokaże. Przyprowadzono szkapę starą spod dragona, twardokościstą. Dawano po cichu do zrozumienia zaklice zawczasu, aby jeśli mu łaska pańska mila koniowi dał pokój lub nie tak bardzo się zamachiwał. Temu było już wszystko jedno, a gdy raz na siłę szło i podpoczuł, jak to mówiono, nikt go nie pohamował. Wobec tedy króla, panów i wielkiej ciżby osób, popróbowawszy tylko żelaza i dobrawszy klingi, koniowi łeb zwalił jak brzytwą. Mówił, że go potem tydzień ręka bolała w ramieniu, ale nic. Król słowa nie rzekłszy, ramionami ruszył tylko i zapito konfuzją. Na zaklikę nikt i nie spojrzał już, a dworscy słudzy, których miał przyjaźniejszych, szeptali mu, że mógłby się wynosić gdzie cichaczem, bo go przy lada małym czym spotka ciupa na Königsteinie. Rajmuś ramionami ruszył, a wcale się tego nie zląkł. Królewskiego tyle było zwycięstwa, że koniecznie chciał go jeszcze próbować. Wiele wina strzyma. Ten zaś czystą wodę tylko pijał, czasem szklankę piwa, wina kieliszeczek, dalej nie mogąc. Więc próżne było przykazywanie królewskie: pij, a pij. Gwałtem prawie wleli mu puchar węgrzyna, od którego jak padł, tydzień odchorował i o mało go z tego świata nie wzięła gorączka. Ano potem do siebie przyszedł i bodaj do ogromniejszej jeszcze siły, na którą się z nim nikt próbować już nie śmiał. I znowu chodził na wyglądanie owo dziecinne pod ogród w Laubegaście. A miłość ta uczyniła go innym człowiekiem. Spoważniał bardzo, uczyć się począł i powierzchownie nawet odmienił. Anna hrabina Chojmowa, która o wszystkim mówiła mężowi i jego siostrze, o nim nigdy nie wspominała, zdając się go nie widzieć ani wiedzieć o nim. W Laubegaście kończył się dzień zawczasu. Zmrokiem zamykano bramy i drzwi na klucze i drągi. Jak było we zwyczaju naówczas, psy spuszczano na podwórza z łańcuchów, słudzy szli z kurami spać, a pani, choćby dłużej przy świetle czas nudny spędzila nad książką, nikt o tym nie wiedział. Tej nocy właśnie, gdy rozpustowano na zamku, a w okrągłych polach jesienny wiatr bujał, w Laubegast, tak go słychać było, łamiącego drzew gałęzie i miotającego lipami, iż o śnie ani było myśleć. Piękna Anna, rozebrawszy się, czytała w Biblii, bo to jej było czytanie najulubieńsze, zwłaszcza Apokalipsa i listy świętego Pawła. Toż myślała, a rozmyślała nad nimi, często płacząc nawet. Było już późno w noc i druga świeca jarząca dopalała się w jej pokoju, gdy ten się dał słyszeć za domem. Potem, jakby kto bramą żelazną targał i psy ujadać zaczęły tak straszliwie, iż nieulęknionego ducha pani poczuła się strwożoną. Rzadkie były już wówczas napaści na dwory, zwłaszcza pod stolicą, ale się przecie trafiały. Rozpuszczone żołdactwo, pola pani gwałtem żołnierze, którzy później zbiegli i po górach się kryli tulając, dopuszczali się czasem gwałtów, choć je szyją później płacić im przyszło, gdy na nich obławy zwołano. Poczęła więc dzwonić Anna i cały dwór się pobudził, ale mimo to brama nie przestała dźwięczeć ani psy ujadać. Poszli tedy ludzie z bronią w dziedziniec i dopiero zobaczyli, że tam się ze dworu królewskiego posłaniec miotał, a krzyczał i tuż za nim sześciokonny powóz stał z lokajami i służbą. Psy wzięto na łańcuchy, wrota otwarto. Posłaniec list oddał. Gdy go jej przyniesiono wśród nocy, sądziła zrazu, iż coś złego stać się musiało, pobladła nieco. Poznawszy jednak rękę męża, choć zmienioną na liście, uspokoiła się. Przyszedł jej tylko na myśl los kanclerza Beichlinga, który nagle ze szczytu łaski poszedł jednej nocy do Königsteinu i zabrano mu wszystko, co miał. Sam Hojm nieraz po cichu spowiadał się jej z tego, iż królowi nie wierzy i nie będzie się nigdy czuł bezpiecznym, dopóki majątku i głowy za granicę nie wywiezie.